A w studiu Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, publicysta. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Włodymyr Zełenski, 41-letni komik, został prezydentem, nowym prezydentem Ukrainy. Dlaczego Ukraińcy głosowali na komika, na aktora?
Dlatego, że uwierzyli w siłę w demokracji i wolny wybór.
Taką mamy demokrację, że aktorzy zostają prezydentami. No, Ronald Reagan, Stany Zjednoczone, to już dawno, dawno, dawno temu, ale nikt się nie spodziewał, że w tym rejonie akurat świata do tego dojdzie.
No tak, myślę, że dla wszystkich komentatorów, analityków jest to kompletne zaskoczenie. Człowiek znikąd, który w ciągu dosłownie kilku miesięcy dosłownie niszczy obecną ukraińską elitę polityczną.
Człowiek, który zresztą grał w serialu prezydenta.
No tak, no to jest w ogóle w tym wszystkim oczywiście najśmieszniejsze, czyli jakby okazało się, że Ukraińcy być może mylą rzeczywistość z popkulturą i przekazem medialnym.
Właśnie, mylą, czy to rzeczywiście chcą zupełnie czegoś innego?
Nie, oczywiście absolutnie Ukraińcy chcą czegoś zupełnie innego. Znaczy, Ukraińcy pokazali w ten sposób, że odrzucają całą dotychczasową klasę polityczną. I to jest na pewno głos sprzeciwu wobec tego, co na Ukrainie działo się przez ostatnie 25 lat. Ale niestety jest to również głos, który ma wskazywać, że Ukraińcy chcieliby wszystko od razu w taki sposób, jak nakreślił im to już obecnie prezydent elekt Zełenski. Mówię niestety dlatego, że oczywiście te wszystkie obietnice są nierealizowywalne. Mogłem powiedzieć, że nikt nie da Ukraińcom tyle, ile obieca im prezydent elekt Zełenski.
No właśnie, ale czy Ukraińcy uwierzyli, że tak jak w serialu, tak samo może być w życiu?
Obawiam się, że część Ukraińców tak, mogła w ten sposób uwierzyć.
Że on może być takim samym prezydentem, jak jego grał w serialu fabularnym?
Tak. Właśnie w ten sposób. Ale jednocześnie Zełenski z całą swoją kampanią opartą na nowoczesnych sztuczkach marketingowych i PR-owych no, pokazał zupełnie inne oblicze kampanii wyborczej niż to, które dotychczasowi Ukraińcy znali. I zobaczymy, że to jest trend, który pojawił się nie tylko na Ukrainie, ale też w zachodnich demokracjach. No, duża część obecnie wybieranych prezydentów czy Macron, czy prezydent Kanady, to ludzie młodzi, przebojowi, mówiący bardzo obłymi zdaniami, ale jednocześnie zdaniami opartymi na takim przekazie pozytywnym.
Tak, tylko że Francja i Kanada to demokracje od lat, prawda? Natomiast wiemy, w jakiej sytuacji jest Ukraina, w jak ciężkiej i trudnej sytuacji jest Ukraina. Nie zapominajmy, że w Donbasie cały czas trwają działania wojenne. Czy akurat w tym czasie Ukrainie potrzebny jest taki prezydent, który, no, wszyscy komentatorzy tak to tłumaczą, nie ma w ogóle żadnego zaplecza politycznego?
Panie redaktorze, w moim uczuciu absolutnie nie. I absolutnie jest to wybór, który może być dla Ukrainy brzemienny w skutkach i po prostu w sposób negatywny rzutować na ukraińską politykę i rozwój państwa ukraińskiego w najbliższych czterech latach. No ale jednak wydaje mi się, że Ukraina jest jeszcze po prostu bardzo młodą demokracją i te sztuczki marketingowe, te sztuczki PR-owe okazały się tam niezwykle, niezwykle skuteczne, padły na niezwykle podatny grunt. Pamiętajmy, że my 20, no ponad już 5 lat temu, no, ale prawie wybraliśmy Stana Tymińskiego na naszego prezydenta.
Mieliśmy podobny incydent. Jak teraz powinna zachować się Unia Europejska? Jak powinny się zachować Stany Zjednoczone? Czy ten wybór aktora filmowego, który nie ma żadnego zaplecza politycznego, może być niebezpieczny dla Europy i dla Stanów Zjednoczonych i w ogóle dla tej części świata?
Tak, oczywiście. Szczególnie jeżeli okaże się, że Ukraina dokona zwrotu na wschód i postanowi w taki miękki sposób wrócić na łono Moskwy. Bo ja bym nie spodziewał się w tym momencie żadnych mocnych deklaracji czy żadnych nagłych ruchów ze strony prezydenta na zasadzie, o, to w takim razie powiedzmy uznajemy Doniecką i Ługańską Republikę Ludową, nie wiem, podpisujemy traktat o sojuszu i przyjaźni z Rosją. Nie, takich rzeczy nie będzie. Jeżeli ta korekta kursu ma się dokonywać, to będzie dokonywała się w sposób bardzo delikatny, łagodny, bo i taka jest dzisiaj moim zdaniem strategia Moskwy wobec Kijowa.
Która nie pogratulowała w ogóle nowemu prezydentowi na razie wyboru, a mówi się i komentatorzy tak to tłumaczą zresztą z zapowiedzi nowego prezydenta elekta, że nie nastąpi ten zwrot raczej w stronę Rosji, że jest to jeszcze bardziej antyrosyjski polityk czy osoba niż dotychczasowi politycy ukraińscy.
A moim zdaniem to jest trudne pytanie w tym znaczeniu, że my tak naprawdę nie wiemy, jakie poglądy ma pan prezydent Zełenski. Jedni mówią tak, że jest to prezydent bardziej antyrosyjscy, inni wskazują na no, skandaliczne, miejmy nadzieję, przejęzyczenie w trakcie debaty prezydenckiej, kiedy pan prezydent elekt mówił o separatystach w Donbasie per powstańcy. No, jeżeli uznajemy ich za powstańców, no to faktycznie pytanie, czy tym tworom nie należy się niepodległość. Ale na razie Zełenski jest człowiekiem, który wszystkim wszystko obieca, a na razie nie wiemy, kim jest. Wiemy prawie na pewno, że stoi za nim oligarcha Ihor Kołomojski, jeden z najpotężniejszych do niedawna jeszcze ludzi na Ukrainie. Człowiek bardzo silnie skonfrontowany z byłym ustępującym prezydentem Poroszenko, który dzięki tym wyborom po prostu panu prezydentowi utarł, mówiąc kolokwialnie, nosa.
Czyli tak naprawdę to ten oligarcha może rządzić teraz Ukrainą, a nie wybrany nowy prezydent elekt?
Ja osobiście obawiam się, że tak będzie, a zatem wcale nie będziemy mieli do czynienia z nową jakością, nową twarzą i młodością i świeżością w ukraińskiej polityce, tylko wprost przeciwnie, będziemy mieli powrót do władzy oligarchów. Ale tu znowu pytanie, czy Ihor Kołomojski jest człowiekiem Rosji? No, wydaje się, że nie, bo to on w roku 14, w momencie, kiedy ważyły się losy wojny na wschodzie, rozpoczął formowanie batalionów ochotniczych i to w dużej mierze jego zasługa, że pierwsze uderzenie separatystów zostało odparte. Także Kołomojski bynajmniej nie jest człowiekiem sterowanym przez Moskwę.
Dobrze, pogdybajmy jeszcze troszkę. Pytałem o Ukrainę, pytałem o Unię Europejską, pytałem o Stany Zjednoczone, pytałem o Polskę, a co Rosja? Jak się Rosja może zachować w tej sytuacji, jak pan myśli?
W moim odczuciu Rosja będzie próbowała po prostu na pana prezydenta elekta wpływać. Nie w sposób oficjalny. Właśnie tutaj to, co pan redaktor powiedział, że na razie nie ma gratulacji. Bo to nie chodzi o to, żeby teraz Rosja poklepała po plecach prezydenta Zełenskiego i powiedziała, no chłopie, dobra robota.
Że to jest nasz człowiek, tak?
Nie, no to jest absolutnie... Rosja wie, że Ukraińcy są antyrosyjscy. Że dzięki swoim dużym wysiłkom prezydent Putin doprowadził do tego, że duża część Ukraińców ma serdecznie dosyć przyjaciół Moskali. Więc jeżeli miałaby popierać prezydenta Zełenskiego, to tylko w sposób zakulisowy, różnego rodzaju takim rozmiękczaniem proeuropejskiego kursu Ukrainy. Czy tak się wydarzy? Trudno powiedzieć. Zobaczymy. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden element tych wyborów, który w moim odczuciu jest interesujący. Otóż jedynym obwodem, w którym wygrał prezydent Poroszenko, jest obwód lwowski. To mnie bardzo zaskoczyło. Znaczy, ja byłem przekonany, że Zełenski wygra, ale jednak po pierwsze nie aż taką przewagą. Po drugie, że jednak więcej obwodów zachodniej Ukrainy opowie się za Poroszenką. Dzisiaj okazuje się, że praktycznie cała Ukraina niemalże wybiera Zełenskiego. I to oznacza też jedną rzecz, że problem nacjonalistów ukraińskich, tych czarnej sotni, tych banderowców, którzy nienawidzą między innymi nie tylko Rosjan, ale również Polaków, jest po prostu w Polsce wyolbrzymiony. Oczywiście takie ugrupowania istnieją. Lwów jest no, takim najbardziej, powiedzmy, nacjonalistycznym, w złym tego słowa znaczeniu, miastem ukraińskim. Ale jednak większość Ukraińców nacjonalistami po prostu nie jest.
Zapytam krótko na koniec i poproszę o krótką odpowiedź. Co to dla Ukrainy oznacza wybór Władimira Zełenskiego?
Karnawał demokracji, gdzie wolny wybór powoduje też i w ogóle wolność przynosi odpowiedzialność. Więc teraz Ukraińcy będą musieli wpłynąć na nieznane wody i wziąć pełną odpowiedzialność za kurs, który sami obrali.
Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, publicysta, dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję.